z biznesu do słuchania.
No dobrze, poznali już Państwo niektóre polskie spółki biotechnologiczne. Podcast nie jest z gumy, więc nie usłyszeli Państwo historii takich firm jak Pure Biologics, Captor czy biotechnologiczne ramiona gigantów w rodzaju Polpharmy i Adamedu, które też prowadzą bardzo ciekawe projekty. Teraz przyszła jednak pora na rozmowę analityczną, bo biotechnologia to nie jest prosta branża i przed podjęciem decyzji inwestycyjnej pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników. Rozmawiam o tym wszystkim z Michałem Ficenesem, zarządzającym portfelami ochrony zdrowia w skarbie TFI. Na początek pytam go o to, czy sukcesy spółek biotechnologicznych w ostatnim rankingu Giełdowa Spółka Roku to znak, że spółki te zaczęły w końcu robić coś dobrze, czy były dobre już wcześniej, ale rynek tego nie zauważał.
No więc to znaczy przede wszystkim, że warunki, w jakich się w zeszłym roku znalazły, przyspieszyły moim zdaniem ten punkt przegięcia, nazwijmy to w ten sposób, jeżeli chodzi o sentyment, zainteresowanie tym sektorem. No ale również warte podkreślenia jest to, że z każdym kolejnym rokiem dojrzałość tego sektora jest coraz większa i zaawansowanie projektów, którymi się zajmują, również. Tegoroczne nagrody Giełdowej Spółki Roku faktycznie dotyczyły już kilku spółek powiązanych z ochroną zdrowia w Polsce i to w bardzo, bardzo fajnych kategoriach, bo nie chodzi nawet o ranking główny, ale myślimy tutaj o nagrody za najlepsze perspektywy rozwoju, za innowacyjność, za sukces. No i oczywiście Selvita dostała nagrodę za najwyższe kompetencje zarządu i rozwój.
W biotechnologii trudno powiedzieć coś o spółce i wartości na podstawie wyników finansowych, zwłaszcza jeśli po prostu szuka nowych leków i generuje tylko straty przez długie lata. Więc na co w pierwszej kolejności powinien zwracać uwagę inwestor przy analizie takich spółek, jeśli nie na wyniki, jakie ryzyka trzeba brać pod uwagę?
Jeżeli analizujemy spółki biotechnologiczne czy farmaceutyczne na wczesnym etapie rozwoju, przedkomercyjnym, kiedy właśnie nie osiągają jeszcze przychodów, no to wiadomo, że trzeba przede wszystkim zastanowić się nad wartością IP, które posiadają. Ja tylko właśnie pragnę szczególnie w tym momencie zwrócić uwagę, że sektor ochrony zdrowia, patrząc na niego globalnie, jest bardzo, bardzo szeroki. I spółki biotechnologiczne również są takie, które są wręcz bardzo dojrzałe, nie tylko osiągają przychody, ale wręcz te przychody już nawet nie chcą za bardzo im rosnąć, a spółki to osiągają kilkadziesiąt miliardów dolarów wyceny. Natomiast jeżeli myślimy o właśnie spółkach młodych na wczesnym etapie, kiedy dopiero zajmuje się tylko i wyłącznie szukaniem nowego leku, a więc nie są jeszcze na etapie komercjalizacji, no to musimy zwracać dużo bardziej uwagę na te elementy jakościowe, abstrahując nawet od samej nauki. Czyli przede wszystkim zarząd. Tak? Przed chwilą wspominałem o nagrodzie za kompetencje zarządu. Zarząd jest tutaj jedną z cech najbardziej miarodajnych, a więc patrzymy na jego doświadczenie, przede wszystkim w jakim polu jest to doświadczenie, ale i w jakich firmach, prawda? Szczególnie dobrze jest widziani są dobrze członkowie zarządu, którzy wcześniej zdobywali szlify w dużych spółkach farmaceutycznych, ponieważ wiedzą, jak one pracują, mają z nimi kontakty, myśląc o potencjalnym partneringu w przyszłości. No ale patrzymy również na tą naukę. Bardzo ważny w takim wypadku jest pipeline i jego stopień zaawansowania. A zatem, czy jest zdywersyfikowany, czy cała wartość spółki musi się opierać tylko na jednej cząsteczce? Czy mamy dane proof of concept, na przykład z fazy pierwszej albo drugiej, w ramach których możemy zobaczyć nawet na modelach zwierzęcych, czy jest jakaś aktywność danego związku, a jeżeli te dane możemy zobaczyć już na podstawie badań przeprowadzanych w ludziach, no to przede wszystkim bezpieczeństwo to jest pierwszy KPI, na który zwracamy uwagę, a potem jaka jest efektywność danej cząsteczki w pierwszych badaniach w ludziach. No i wtedy musimy się zastanowić, czy potencjalny na benefit, czyli potencjalna poprawa zdrowia w zestawieniu z jakimiś efektami ubocznymi, w jaki sposób się bilansuje. Czy jednak zdecydowanie na korzyść tego efektu zdrowotnego, czy niestety przeważają skutki uboczne. No i właśnie jakby to jest ten element finalny, czyli wartość tego projektu dla samych pacjentów. Oni tutaj są co do zasady na pierwszym miejscu. Czy lek będzie im na przykład po prostu przedłużał życie, szczególnie gdy myślimy o onkologii. Czy będzie poprawiał jakość tego życia, na przykład zmniejszał ilość epizodów, albo zmniejszał ból, poprawiał ogólny komfort. Czy w ogóle możemy mówić o wyleczeniu? Bo jeżeli tak, no to oczywiście jest to najwyższa dostępna nagroda. No i na sam koniec być może administracja. Nawet jeżeli mówimy już o dojrzałych rynkach z perspektywy wskazania, no to być może można zastąpić zastrzyki podawane raz na 2 tygodnie tabletką podawaną raz na 2 miesiące, prawda? To będzie miało zdecydowaną korzyść dla pacjentów. Także tych elementów, na które należy zwrócić uwagę, jest kilka. Finalnie jeszcze są te aspekty finansowe, prawda? Czyli ile spółka ma gotówki. Fajnie, jeżeli tej gotówki by wystarczało przynajmniej na najbliższy rok, nie wspominając o tym, że generalnie praktyką rynkową jest to, aby tej gotówki starczyło do najbliższego wyniku kolejnych badań, tak aby kolejna runda finansowania mogła być przeprowadzona już po jakimś kamieniu milowym z perspektywy danych klinicznych.
No właśnie, no, polskie spółki biotechnologiczne notowane na giełdzie, każda działa w nieco innym modelu, ale no żadna jeszcze nie skomercjalizowała leku, jeszcze do tego długa droga, więc też jak się ocenia te ich projekty lekowe, to jaki nacisk kładzie pan na przykład na to, czy konkurencja światowa też pracuje nad podobnymi celami terapeutycznymi, bo w biotechnologii jest sporo takich projektów w rodzaju mitu, że jest jakiś tam cel, nad którym pracuje 4-5 spółek, no i jak się uda polskiej, to niekoniecznie oznacza, że zawojuje rynek, no bo pracują też nad tym inne spółki przecież.
No jasne, tutaj w ogóle kłania się dosyć pogłębiona już wtedy analiza naszej inwestycji, a więc poza zwracaniem uwagi na sensowność i potencjalną efektywność danego projektu, no to cały następujący po tym due diligence to jest właśnie analiza otoczenia rynkowego oraz tego, jaki jest track record na przykład leków o podobnym mechanizmie działania, prawda? Ponieważ czasami wystarczy, że projekt będzie lekiem best in class, nawet nie musi być pierwszym tego typu lekiem, żeby można było mówić o potencjalnym sukcesie w przyszłości. A więc chcemy zobaczyć, jak podobne leki radziły sobie na rynku, które zostały już skomercjalizowane, albo być może jak dany mechanizm działania poradził sobie w badaniach klinicznych u innych spółek w przeszłości, czy okazały się porażką, czy sukces, ale z problemami, czy sukces w ogóle bez problemów. No i finalnie faktycznie tak jak pan wspomniał, trzeba zwrócić uwagę na to, jak dużo jest tego typu projektów i na jakim stopniu zaawansowania już na świecie. Nie ma co ukrywać, spółek młodych biotechnologicznych na świecie jest całkiem sporo. Większość modeli biznesowych opiera się na tym, że te leki zostaną spartnerowane lub w ogóle sprzedane do dużych spółek farmaceutycznych, więc one znajdują się w tej komfortowej sytuacji, że mogą przebierać w ofertach w pewien sposób. Dlatego często mądrym podejściem jest odnalezienie wskazania, gdzie ta konkurencja jest nieduża, najczęściej jest to w chorobach rzadkich, no ponieważ tam dla małej spółki, na przykład w Polsce, jeszcze o niedużej kapitalizacji, nawet relatywnie mały rynek w chorobach rzadkich może okazać się wystarczająco atrakcyjny, gdzie dla spółek o wycenie już powiedzmy miliard, 2 miliardy dolarów w Stanach Zjednoczonych czy nawet w Europie nie będzie to rynek wystarczająco duży, prawda? Natomiast mamy i na naszym rodzinnym rynku spółki o bardzo dużych ambicjach z lekami do szerokich wskazań w onkologii albo i w chorobach zapalnych. No i faktycznie trzeba się wtedy mierzyć z konkurencją również na całym świecie. Pytanie, czy opracowywany przez nas lek jest właśnie pierwszym tego typu lekiem na świecie, czy najlepszy, tak? Czyli first in class, czy best in class. Natomiast w zależności od wskazania, ja też podkreślę, że często jest tak, na przykład w onkologii, czy przede wszystkim w hematoonkologii, że W sytuacji, gdy nie ma leku, który by działał definitywnie i pozbawiał na przykład pacjentów szpiczaka mnogiego, stosowany jest cały szereg różnego rodzaju leków w zależności od pacjenta, czy też konkretnej mutacji, ale i też w jaki sposób one na niego działają. Tak? A zatem może się okazać, że kolejny lek, mimo tego, że już rynek ma już sporo leków czy terapii w danym wskazaniu, cały czas odnajdzie sobie miejsce. Wszystko to jest natomiast związane z dosyć pogłębioną analizą, bo każdy rynek, każde wskazanie będzie inne. Wiadomo, że jeżeli wskazanie mamy podobne jak wiele innych leków, ale na przykład mechanizm działania jest inny i wtedy mówimy cały czas o leku first in class, to również nawet czasami w późniejszych liniach leczenia może on znaleźć dla siebie miejsce lub w leczeniu wspomagającym. Także tych możliwości jest całkiem sporo, w zależności od naszych ambicji.
Paweł Przewięźlikowski wspominał w rozmowie ze mną, że pierwsi inwestorzy indywidualni Selvity mieli podejście w stylu jak się uda, to kiedyś zarobię, a jak nie, to przynajmniej te pieniądze pójdą na rozwój nauki. No ale instytucje finansowe w taki sposób nie mogą patrzeć na spółki biotechnologiczne, więc jak buduje się portfel takich spółek, by z jednej strony mieć ekspozycję na tę rosnącą, perspektywiczną branżę, no ale z drugiej strony nie ryzykować nadmiernie pieniędzmi inwestorów.
No tak, w naszych głowach zawsze będzie przede wszystkim nasza służba wobec naszych własnych klientów i inwestorów oraz ich oczekiwania, prawda? A zatem musimy ważyć potencjalny zysk i ryzyko, tak żeby to mogło ze sobą dobrze współpracować. Ja bym ujął to nawet tak, że dywersyfikacja, o której dużo się mówi, ma szczególnie duże znaczenie w medycynie i pytanie, czy to właśnie musi być portfel biotechnologiczny, czy możemy mówić o medycynie, czy ochronie zdrowia szerzej. No bo ten rynek zawiera również urządzenia medyczne, diagnostyczne, czy dostawców usług związanych z ochroną zdrowia, prawda? Natomiast jeżeli skupiamy się na spółkach biotechnologicznych sensu stricte, no to oczywiście przede wszystkim należy dostosowywać skalę inwestycji do ryzyka. Czyli najprawdopodobniej, jeżeli spółka jest w im wcześniejszej fazie i im bardziej innowacyjny i teoretycznie ryzykowny jest ten projekt, no to ten udział w portfelu powinien być odpowiednio mniejszy. No ale również możemy dywersyfikować te spółki z różnych perspektyw. Sam fakt, że będziemy wszystkie klasyfikować jako spółki biotechnologiczne, nie wyczerpuje w zupełności tematu, prawda? Ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo szeroki rynek i na przykład możemy dokonać takiej dywersyfikacji na podstawie rynku czy też wskazania. I czterech spółek, które starają się odnaleźć lek lub terapię w ramach onkologii, ośrodkowego układu nerwowego, chorób zapalnych albo chorób rzadkich, prawda? I w ten sposób będziemy zainwestowani tak naprawdę na różnych rynkach, w różnych wskazaniach, które mają zupełnie inne często prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu i czasami nawet zgodnie z teorią segmentacji innych inwestorów. Możemy też się zastanowić, czy chcemy mieć po prostu spółki o różnych mechanizmach działania. Trochę spółek, które robią leki w technologii drobnocząsteczkowej, trochę leków biologicznych, czy chcemy mieć tylko inhibitory, czy również trochę agonistów i tak dalej. Ja oczywiście trochę tutaj już może wybiegam poza skalę takiej faktycznej dywersyfikacji, ale jakby zwracam uwagę, że możemy dobierać różne spółki w zależności od technologii, z jakiej korzystają, bo pomimo tego, że wszystkie sklasyfikujemy jako biotechnologia, to tak naprawdę często one robią zupełnie co innego, w zupełnie inny sposób i często są na różnym stopniu zaawansowania. No i jakby to finalne podejście właśnie będzie uzależnione od stopnia dojrzałości. Nawet na rynku polskim mamy spółki relatywnie dojrzalsze, jak i te, które w ogóle znajdują się na przedklinicznym etapie rozwoju, prawda? A zatem posiadanie trochę tych będzie jakimś podejściem do zdywersyfikowania tego portfela. No jakby warto tutaj podkreślić, że polski rynek ochrony zdrowia, czy też polski rynek spółek biotechnologicznych, farmaceutycznych jest faktycznie jeszcze bardzo młody i samych spółek jest relatywnie niedużo. Dlatego czasami można też spojrzeć za granicę, gdzie i w Europie spółek nawet dojrzałych, czy też dużych spółek farmaceutycznych jest kilka. jak i w Stanach Zjednoczonych, chyba największy rynek na świecie, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Ficenes ze Skarbiec TFI.
Również dziękuję.